W XIX wieku była taka opinia, że Ewangelia Jana została napisana bardzo późno, że Ewangelia Jana została napisana dopiero w II wieku. I to przekonanie oczywiście zakładało, że Ewangelia Jana została, nie była napisana przez apostoła Jana, ale kogoś zupełnie późniejszego. I to zmieniło się w 1934 roku. W tym czasie Colin Roberts odnalazł mały kawałek papirusu. Szperając w bibliotece Uniwersytetu Manchester, odnalazł mały papirus i okazało się, że wcześniej zakupiono w 1920 roku różne stare dokumenty w Egipcie i właśnie ten Colin, przeglądając te dokumenty, papirusy, napotkał mały kawałek. Miał on wielkość 9 cm na 6 cm. No i patrząc z jednej i z drugiej strony, był on zapisany w Grece. I gdy tak porównał tekst, doszedł do wniosku, zobaczył, że jest to fragment z Ewangelii Jana. I wysłał to do znanych ekspertów od papirusów i oni powiedzieli, że data tego dokumentu to pierwsza połowa II wieku, między 100 a 150 rokiem naszej ery. I to pokazało, że skoro kopia jest z tego okresu 100 do 150 lat, to oryginał musiał być wcześniejszy. Tak? Oryginał musiał pochodzić właśnie z pierwszego wieku. I teraz to, co jest ciekawe, fragmentaryczny tekst, który właśnie tam na tym papirusie się znalazł, to tekst z Jana 18 rozdziału. Ewangelia Jana, 18 rozdział. Jest to najstarszy obecnie udokumentowany tekst Nowego Testamentu, jaki mamy. Najstarsza kopia. I właśnie w tym fragmencie z jednej strony jest fragment wersetów 31 do 33. 18 rozdział 31 do 33. Czytamy tam takie słowa. Wtedy Piłat powiedział: weźcie go wy i osądźcie zgodnie z waszym prawem. Żydzi na to: nam nie wolno nikogo karać śmiercią. Tak miała się wypełnić zapowiedź Jezusa, w której zaznaczył, jaką śmiercią ma umrzeć. Piłat wszedł więc znów do pałacu, przywołał Jezusa i zapytał go: czy ty jesteś królem Żydów? To było z jednej strony fragment tego tekstu, natomiast z drugiej strony tego tekstu były wersety 37-38. Ten fragment mówi: Piłat zauważył, a zatem jesteś królem. Jezus na to: masz słuszność, jestem królem, ja po to się urodziłem i po to przyszedłem na świat, aby złożyć świadectwo prawdzie. Każdy, komu bliska jest prawda, słucha mojego głosu. Wtedy Piłat powiedział: co to jest prawda? I po tych słowach znów wyszedł do Żydów i stwierdził: ja w nim nie znajduję żadnej winy. Zauważcie, że Jezus mówi, po co przyszedł na świat. Przyszedł na świat, żeby zaświadczyć o prawdzie. Powiedzieć właśnie, co to jest prawda. Po to przyszedł na ten świat. Ale co ciekawe, w obecnym świecie prawda już odchodzi. Żyjemy w tak zwanym postmodernizmie, gdzie jest powiedziane, każdy ma swoją prawdę. Ty masz swoją prawdę, ja mam swoją prawdę. Co to jest prawda w ogóle? Tak? I właśnie Piłat też zadaje to pytanie. Co to jest prawda? I co ciekawe, nikt z nas nie mówi, ja mam swoją prawdę, ty masz swoją prawdę, jeżeli chodzi o lekarza. Nie przechodzimy do lekarza, mówimy, a ty lekarzu masz swoją prawdę, ja mam swoją prawdę, mniejsza z tym. Albo nie mówimy do inżyniera, który buduje mosty, On może mieć swoją prawdę, ja mam swoją prawdę. Obojętnie jak to zrobimy, będzie dobrze. Mówimy, że w tych rzeczach jest konkretna prawda. Tak? I też jest pewna prawda odnośnie Boga. Bóg istnieje. Bóg istnieje. Ale nasze społeczeństwo powoli odrzuca tą prawdę. Prawdę o istnieniu Boga, o wartości człowieka. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj spojrzeli na kilka konsekwencji takiego poglądu, co jeżeli Boga nie ma. Konsekwencje ateizmu. Otóż człowiek w naturalizmie, wtedy jeżeli nie ma Boga, czy w ateizmie, jeżeli być do końca konsekwentnym, nie odpowiada za swoje czyny. Zgodnie ze słowami Dawkinsa, tańczymy tak, jak nam zagrają nasze geny. My jesteśmy uzależnieni od naszych genów. My sami w sobie nie ponosimy żadnej winy. My nie jesteśmy winni tego, co robimy. My nie mamy wyboru. Nie ma wolnej woli. To ciekawe jest, że jeżeli porozmawiać czy poczytać, wiodących ateistów uznają oni, że człowiek nie ma wolnej woli. Mówią, że człowiek musi robić to, co jego geny, to, co wszystko inne ma wpływ na niego, a on musi postępować w ten, a nie inny sposób. Warto właśnie popatrzeć na konsekwencje tego. Powoli zaczyna być znak zapytania, dlaczego mielibyśmy karać takie osoby. Dlaczego mamy karać innych, skoro oni nie mieli wyboru? Oni postępowali tak, jak musieli. I tak na przykład, to jest ciekawe, w czasopiśmie naukowym Harvard Mental Health Letter z lipca 2010 można przeczytać, że na przykład pedofilia jest to orientacja tylko. A co ciekawe, ostatnio Independent, wiodąca gazeta, jedna z gazet Wielkiej Brytanii, stwierdza, że jest psycholog niemiecka, która mówi coś takiego. Pedofilów nie powinno się traktować jako ofiary, jako przestępców. Oni są ofiarami. To nie jest ich wina. Zobaczcie, jeżeli odrzucamy Boga i to, że człowiek ma wolną wolę, że człowiek może, że człowiek odpowiada za swoje postępowanie, wchodzimy w coś innego. My postępujemy tak, jak mówi nam nasze DNA. My nie jesteśmy winni. Tak? Odrzućmy winę, odrzućmy mowę o grzechu, odrzućmy to wszystko. My żyjemy po prostu tak, jak nam nasza biologia nakazuje. Nie jesteśmy do końca winni tego. Oni po prostu postępują tak, jak muszą postępować. Oni są ofiarami, a nie przestępcami. Już Dostojewski właśnie w Braciach Karamazow napisał słowa, które odzwierciedlają nasze czasy. Jeśli nie ma Boga, wszystko jest dozwolone, wszystko można robić. Jezus powiedział, że przyszedł na ten świat, żeby zaświadczyć o prawdzie. Nasze społeczeństwo powoli tą prawdę odrzuca. Weźmy na przykład też małżeństwa. Mówi się o małżeństwach jednopłciowych. I argumentacja jest, przecież ci ludzie kochają się, a więc powinno się pozwolić im żenić, czy wychodzić za mąż, czy wchodzić w związek małżeński. Ale powoli pojawiają się argumentacje trzech osób, czterech osób. My też się kochamy, my też chcemy mieć związek małżeński trójkę w czwórkę. Dlaczego nie? Jeżeli odrzucimy Boga, konsekwencje są takie, że powoli wchodzimy w te różne rzeczy. Jeżeli będziemy patrzeć na właśnie argumentację, jaką się przedstawia, będziemy widzieć, że musimy akceptować coraz więcej i więcej. Nie ma wówczas grzechu. Bez Boga też nie ma żadnych obiektywnych standardów. Skoro Boga nie ma, człowiek nie odpowiada za swoje postępowanie, tak, to nie powinniśmy siebie nawzajem oceniać. Efektem tego myślenia jest coraz większa właśnie niby tolerancja, ale czy czasem zwana poprawność polityczna. Coś, co na początku było dobre, jeżeli nie ma standardów, jeżeli nie ma w tym wszystkim Boga, staje się czymś zupełnie oderwanym od rzeczywistości. Jeżeli mężczyzna mówi, że czuje się kobietą, że jest kobietą, społeczeństwo zaczyna kiwać ze zrozumieniem głową. Mój znajomy pracował w jednym wielkim centrum handlowym i zobaczył, że za jego ciężarną żoną do toalety wchodzi mężczyzna, do toalety damskiej. Poszedł, powiedział, proszę stąd wyjść, i ten człowiek oskarżył ten sklep, mówi, jak można go tak dyskryminować, skoro on jest kobietą, czuje się kobietą. I sklep przeprosił tego człowieka za to, że był dyskryminowany. Także zobaczcie, w którą stronę zmierza nasze społeczeństwo. Jak podało BBC 13 maja 2016 roku, to jest ten rok, administracja prezydenta USA Baracka Obamy nakazała szkołom, by uczniowie używali toalet według płci, z którą się identyfikują, a nie której są reprezentantami. Szkoły, które miały się nie dopasowały do tego rozporządzenia, miały być pozywane do sądu albo ich dotacja rządowa miała być zabierana. Zobaczcie, gdzie idziemy. Gdzie jest prawda? Jeżeli prawdy nie ma, to co nam pozostaje? Odrzucenie Boga i odrzucenie obiektywnych wartości sprawia, że nie możemy oceniać innych. Jakże ty możesz mnie oceniać? Ja czuję się na takiego lub innego. I to myślenie wkrada się też do środowisk akademickich. I pewien Instytut Rodziny przeprowadził takie doświadczenie. Mężczyzna, biały mężczyzna, poszedł do kampusu uniwersyteckiego i pyta spotkanych studentów, co powiesz, gdybym powiedział ci, że jestem kobietą? I wszyscy studenci, no widocznie jesteś, skoro tak mówisz, no kimże ja jestem, żeby tobie zaprzeczać? Na co kolejne pytanie pada, co byś powiedział, gdybym rzekł tobie, że jestem Chinką? No, zdziwiłabym się, ale widocznie jesteś, skoro tak mówisz, tak? Co byś powiedział, gdybym rzekł, że mam 7 lat? No, niektórzy zaczęli już w tym momencie wątpić, tak? No, chyba nie masz, tak? A inni, no, skoro tak mówisz, no to widocznie jesteś. I na koniec, co byś powiedział, gdybym powiedział, że mam 2 metry wzrostu? No to już większość powiedziała, no to już nie. Chociaż kilka osób konsekwentnie mówiło, no tak, skoro tak mówisz, no to widocznie masz 2 metry wzrostu. Zobaczcie, nasze społeczeństwo powoli jest tak zaślepione, że boi się powiedzieć, że ty nie masz racji, ty jesteś w błędzie, ty jesteś w grzechu. Boi się powiedzieć prawdy, boi się stać w prawdzie. Każdy ma swoją prawdę. Skoro mówisz, że masz 2 metry wzrostu, to masz 2 metry wzrostu. Skoro mówisz, że jesteś Chinką, białą i tak dalej, widocznie jesteś. Ale co ciekawe, sama rzeczywistość właśnie weryfikuje te założenia. Mężczyzna może uważać się za kobietę, ale nigdy nie urodzi dziecka. Choćby nie wiem, jak bardzo sobie wmawiał, że jest kobietą. Mężczyzna może mówić, że ma 7 lat, ale nie będzie miał tyle energii, co właśnie 7-latek. Może uważać, że ma 2 metry wzrostu, ale nie sięgnie do szafki, która ma 2,5 metra. Tak? Także sama rzeczywistość często weryfikuje to. Weryfikuje te nasze założenia. I poza brakiem kryteriów ocen zachowania ludzkiego, właśnie założenie, że Bóg nie istnieje, prowadzi w logiczny sposób do przekonania, że to najsilniejszy i najlepiej przystosowany organizm przeżyje. Taka według tych ludzi była ewolucja i ona idzie dalej. Ona się nie zatrzymała, bo kto mówi, że się zatrzymała? Dlatego też to było podstawą do między innymi eugeniki. Eugenika to jest nauka badająca możliwość rozwoju osobników, tak, o dodatnich cechach dziedzicznych. Chodzi o to, żeby jest pozytywna i negatywna. Pozytywna zakłada, że będziemy selekcjonować najlepszych osobników, żeby oni jak najwięcej mieli potomstwa, a negatywna będziemy likwidować osobniki, które mają negatywne właśnie cechy. I co ciekawe, USA jako pierwsza wprowadziła tą teorię eugeniki do praktyki już w 1896. Zakazano pewnych małżeństw prawnie, które na przykład epileptycy nie mogli wychodzić za mąż ani się żenić w stanie Connecticut na początku XX wieku. Później inne stany zaadoptowały to. Co ciekawe, Niemcy w latach 30. i 40. doprowadziły to dalej. Czysta rasa, tak, jak najwięcej, eliminację dziesiątek tysięcy osób, które były uważane za osoby instytucjonalnie upośledzone. Najdłużej ten program eugeniki trwał w Szwecji. Ponad 40 lat, zakończył się dopiero w 1975 roku. Niewiele osób o tym wie. W tym czasie wysterylizowano 63 tysiące osób, które uważano, że mają niewłaściwe cechy. Zobaczcie, odrzucenie prawdy prowadzi do tego typu zachowań. Boimy się nazwać wówczas pewne rzeczy fałszywymi, pewne rzeczy grzechem, pewne rzeczy złem, ponieważ kim my jesteśmy, żeby ocenić? Nie ma jasnych kryteriów. Jeżeli nie ma Boga, to wszystko inne jest dozwolone. Chesterton ponoć powiedział właśnie takie słowa, że jeżeli człowiek nie wierzy w Boga, to uwierzy we wszystko. I właśnie nasze społeczeństwo, nasza cywilizacja pokazuje, że jest to prawdą. Jezus przyszedł po to, by zaświadczyć o prawdzie. Jezus przyszedł po to, żeby pokazać, co jest prawdą. Natomiast my często, czy społeczeństwo odrzuca tą prawdę. Odrzuca podstawowe założenie, podstawową prawdę, że Bóg istnieje. I to jest właśnie ironia, że najstarszy tekst, jaki mamy w tym okresie postmodernizmu, w tym okresie, który zadaje pytanie, czym jest prawdą, najstarszy tekst Nowego Testamentu głosi słowa Jezusa, który mówi: ja przyszedłem po to, aby zaświadczyć o prawdzie. I słowa Piłata: co jest prawdą? Czym jest prawda? I właśnie w tym okresie, w tych latach coraz częściej pada pytanie, co jest prawdą? I pytanie do nas, jako Kościoła, w świetle właśnie tego celu, na który przyszedł Jezus, jest, czy my tkwimy w prawdzie? Czy nie damy się pochłonąć naszemu społeczeństwu, które rozmywa tą prawdę? I czy będziemy takim światłem tego świata, czy będziemy solą tej ziemi? Czy będziemy grzech nazywać grzechem, a dobro dobrem? Właśnie Jezus przyszedł, by zaświadczyć o prawdzie. My jako Kościół także powinniśmy świadczyć o prawdzie i każdy z nas jako chrześcijanin powinien świadczyć o tej prawdzie. Amen. Będziemy się modlić. Zapraszam, abyśmy mogli powstać do modlitwy.